Sam pomysł zrodził się z takiego wspomnienia jeszcze z dzieciństwa, kiedy obserwowałem promienie słońca padające na gdzieś tam jeszcze u dziadków komodę na wysoki połysk. Często tam lubiłem patrzeć, jak osiadają na tej komodzie drobinki pyłu, kurzu. To jest początek tego pomysłu, ale dodatkowo, ponieważ moja część wystawy jest o czasie, bo to jest tak, że ta wystawa, ona jest wspólna i ma wspólny tytuł, także jest to wystawa, gdzie zebraliśmy jakąś taką wspólną myśl, ale składa się jednak z dwóch części. Ja mam moją część, która ma tytuł Obrazowanie czasu, a Gosi Budowanie ruin. Ja tutaj analizowałem sposoby, możliwości przedstawienia czasu. No i dlatego postanowiłem dołączyć też zegar, czyli może taką najbardziej banalną rzecz, którą można jako odpowiedź na taki temat pokazać, ale właśnie dołączyć do tego te wrażenia moje sprzed lat, tego kurzu, tych drobinek, to wszystko połączyć w jedną instalację, taką zegarowo-szafową, że tak powiem.
Wydarzyła się nietypowa sytuacja, ponieważ dzieło sztuki zostało zniszczone. Zniszczone w taki sposób, że artyści tu na tą konstrukcję tego wysokiego połysku nanieśli mnóstwo kurzu. Przyszła pani sprzątająca i cały kurz nam zmyła. Także półka została wyczyszczona, no ale to tak czasami jest, jak się kartki w odpowiednim czasie nie napisze, proszę nie sprzątać, no to potem znika. Ale oczywiście ten pomysł, który byłby z tym kurzem, gdyby on był, może byłby bardziej czytelny, ale z drugiej strony prawdopodobnie pojawiłyby się dotykania wtedy, bo jak jest kurz, to wszyscy wtedy zaczynają, prawda, czy to naprawdę jest kurz, zaczynają dotykać. No a dzięki temu to wtedy teraz nikt niczego nie dotyka, nikt nie siada, ale czasami się tak zdarza w galerii, że nadgorliwość pań, które tutaj pracują, powoduje, że coś znikło. Ten kurz był immanentną częścią tej pracy, no bo szczoteczka, która służy do wymiatania kurzu, akurat w formie tego zegara tam coś nam mówi.
To nam się to bardzo spodobało, dlatego że to jest taki trochę stereotyp na temat sztuki współczesnej, że czasami jest trudno odróżnić galerii dzieło od jakiegoś śmiecia do posprzątania, także wydało nam się to zabawne, że nas to spotkało, że także zostaliśmy posprzątani.
Taki był plan, że ten kurz będzie dokumentował w pewien sposób czas wystawy, że tu będzie coś się działo, będzie wernisaż, właśnie ludzie może siądą, może tam dotkną i te ślady na tym zostaną. Taki był plan. No ale w sumie stało się tak, że cały ten kurz naraz został posprzątany, ale tu też jest jakiś ślad, że ten kurz zniknął.
Ta wystawa to są przede wszystkim obrazy, dwa cykle malarskie, osobne. No ale jako, że przyszło nam zrobić wystawę wspólnie, to chcieliśmy poszukać jakichś elementów wspólnych w tych naszych podejściach artystycznych. I uznaliśmy, że takim dobrym tematem będzie na wystawę, tak jak tytuł mówi, drobiazgi. I wystawa dotyczy przyglądania się drobnym, pozornie nieistotnym rzeczom. I to jest też takie nasze trochę przesłanie do odbiorców, bo my żyjemy wszyscy w rzeczywistości bardzo szybko pędzącej i my byśmy właśnie chcieli zwrócić uwagę na to, że czasami pod nogami można znaleźć coś interesującego i że nie trzeba szukać wrażeń bardzo daleko, bo można znaleźć je niedaleko i że w ogóle warto się czasami zatrzymać i przyglądać się drobiazgom. Jesteśmy duetem artystycznym, robimy osobne prace, ale wspólne wystawy. I te wystawy często budujemy w taki sposób, że to jest dialog między nami na poziomie tych prac, na zadany temat. Tak, zadajemy sobie temat, czasami już jakieś prace mamy wcześniej, ale w miarę tego, jak dojrzewa projekt wystawy, to dorabiamy nowe i dialogujemy. To najwięcej będzie widoczne w naszej sali wspólnej. Po prostu to jest na zasadzie wspólnego dojrzewania pomysłu, że ktoś coś wymyśli, potem druga osoba mówi, nie, może trochę to należy zmodyfikować, może będzie ciekawiej i w ten sposób jest współautorstwo pracy.
Jesteście duetem także prywatnie, prawda?
Tak.
Czy to jest tak, że przy śniadaniu jest rozmowa o tym, jak smakuje chleb i masło, a sztuką zajmujecie się, jak idziecie do pracowni?
Przede wszystkim nie idziemy do pracowni, bo w niej mieszkamy, więc po prostu ta sztuka zajęła całą przestrzeń naszego mieszkania, także w kuchni jest obecna i rozmawiamy, także fizycznie, owszem, rozmawiamy o maśle, ale czasami z tego masła powstaje jakieś dzieło sztuki.
Ja myślę, że to jest właśnie ten temat wystawy, że te drobiazgi, takie przyglądanie się temu wszystkiemu, co jest najczęstsze, takie wokół nas, pospolite, To myślę, że to jest właśnie wspólna taka nasza filozofia i myśl. No tak, to może tutaj to ja będę opowiadał, jako że to moja sala. Tutaj widzimy powiększenia mikroskopowe drobin kurzu, które pozyskuje w naszej właśnie, tak jak opowiadaliśmy, pracowni, która jest również mieszkaniem. Więc jest to po prostu zapis wszystkiego, co się dzieje, no, można powiedzieć, w naszym życiu.
Dopowiem, że to są obrazy namalowane pędzlem. Możecie ulec takiej iluzji, że to może jakiś wydruk jest, jakaś fotografia, nic z tego. Proponuję podejść do tych obrazów i przyjrzeć się im z bliska, gdzie widać jeszcze ten specyficzny sposób malowania. Jest zresztą przy fotografowaniu jest pewien problem, bo aparat nie bierze ostrości, bo one w ogóle są nieostre, prawda? W związku z tym to jest to coś, co jest z tym zwidzeniem, z naszym patrzeniem na obraz, kiedy czegoś do końca nie możemy zobaczyć, bo one tak naprawdę są, że tak powiem, bardzo miękkie, prawda? One są nie takie obrysowane. Tej granicy przy tym wielkim powiększeniu za pomocą mikroskopu nie da się być może już uzyskać.
Na obrazach jest kurz, ale czemu on jest taki kolorowy? I w ogóle, czy to jest jakieś zmyślone, te kolory są, ale nie, to jest to, co widać przez mikroskop. To są te błędy optyczne w soczewkach, ja to wszystko przemalowałem, także te dodatkowe tęcze się biorą stąd. Natomiast różne kolory też są faktycznymi kolorami tych drobinek, bo to są jakieś kłaczki z różnych kolorowych ubrań, czy no, przeróżne drobinki, jakieś może jedzenia też, no różne, niektóre może trochę obrzydliwe, że tak powiem, ale tak to też jest, taka jest prawda. Kompozycja w obrazach jest przypadkowa. Nie ingeruję w nią, to znaczy ingeruję tylko w tym zakresie, że kadruję sobie. Natomiast wszystkie te drobinki spadły tak jak spadły, gdzieś tam strącone z ubrania czy skądkolwiek. Więc relacje między nimi, czyli ułożenie, wielkość ich jest dokładnie taka, jak została zastana, jak ją sfotografowałem. Dlatego, że obrazy są malowane na podstawie fotografii. Najpierw nastawiam szklaną płytkę, na którą spadają te wszystkie drobinki. Wkładam je pod mikroskop, obserwuję i robię zdjęcia i później bezpośrednio już z tych zdjęć przekładam to na obraz. No i te nieostrości też z tego wynikają, że to zdjęcie jeszcze zostało oczywiście przeskalowane do rozmiaru 1,5 metra na 1,5 metra, więc to się wszystko jeszcze rozmywa, ale ja celowo te wszystkie niedoskonałości zachowuję w obrazach, dlatego że chciałem tutaj też zwrócić uwagę na taki balans między takim naukowym podejściem, bo mogłoby się wydawać, że ten mikroskop jest takim symbolem nauki, także wykorzystuję ten mikroskop, ale jest tutaj ta granica między naukową obserwacją a sztuką. Także te wszystkie błędy, które może jakiś badacz by odrzucił, to ja jako artysta postanowiłem zachować i wydaje mi się, że to jest wartościowe, dodatkowo wartościowe w tym, że ja mam prawo jako artysta, żeby właśnie te wszystkie błędy zachować i pokazać. Gdyby to było jakieś naukowe badanie, przypuszczalnie te rzeczy starano by się usunąć.
Bo to jest też kolejna rzecz, która nas interesuje. Tutaj wybraliśmy na temat tej wystawy drobiazgi, ale też robiliśmy kilka innych wystaw, które były inspirowane naukami przyrodniczymi. To, co dla nauki jest takim, można powiedzieć, odrzutem, tutaj ciebie zainteresowało. No bo zarówno artysta, jak i naukowiec jest badaczem rzeczywistości. Tylko, że naukowiec bada rzeczywistość w sposób systematyczny, artysta bada rzeczywistość w sposób niesystematyczny i nieoczywisty. I nie dąży do tego, żeby wszystko zdokumentować bardzo dokładnie.
I żeby te eksperymenty były powtarzalne. Tutaj jest miejsce na taką uznaniowość, że tak powiem.
Ale to mógłby być świetny duet naukowo-artystyczny, bo artysta, ten niedokładny artysta może przez to widzieć więcej i być inspirujący, prawda?
No tak, dlatego że artysta zawodowo zajmuje się robieniem rzeczy kreatywnych i dla naukowca na przykład to też jest istotne, żeby być kreatywnym, a z kolei artyście może niekiedy potrzeba systematyczności. W każdym razie ta wystawa jest w dużej mierze też i o przyrodzie.
Powiedzcie Państwo, czy dobrze jest zejść na wystawę i wiedzieć, co autor miał na myśli.
W ogóle jest taka koncepcja, zdaje się, Umberto Eco pierwszy to opisał, dzieła otwartego. Nie ma czegoś takiego, jak dzieło domknięte znaczeniowo, bo po prostu no, człowiek przychodząc, stając wobec dzieła sztuki, zaczyna je interpretować i nikt mu tego nie może zabrać. Więc oczywiście artysta może mieć jakieś cele do zrealizowania, może mieć jakieś własne motywacje i własną interpretację swoich prac, ale nie może człowiekowi drugiemu zabronić tego, żeby widział to co widzi, albo czuł to, co czuje.
No pewnie, no bo to każdy sam osób, to jest osobiste doznanie obcowania z dziełem sztuki i tego nie można na to wpływać. To jest po prostu wolność. Myślę, że tak jak ja cenię w sztuce to, że mam po prostu wolność, kiedy kreuję to dzieło, to tak naprawdę oglądający ma taką powtórkę z tego po prostu momentu, bo to dzieło powstaje jeszcze raz, jeszcze w kontekście jego własnych doświadczeń, jego życia i ono jest po prostu dla niego indywidualne, specjalnie skrojone pod oglądającego, można powiedzieć.
Poza tym dzieło, które człowieka zamiast otworzyć intelektualnie, to mu wiedzę wtłacza do głowy, to jest propagandowy twór w zasadzie.
Tutaj jesteśmy troszkę jakby w jakimś dziwnym laboratorium, dziwnym miejscu, bo słyszymy, coś się dzieje, coś się rusza. Ten dźwięk tutaj, no to są właśnie obrazy wygenerowane przez Mikołaja.
Tak, tutaj właśnie widać wątki tych obserwacji przyrodniczych, takich może trochę biolchemowych, jak to Gosia mówi. Tu może na środku najpierw zacznę od tej pracy. To jest praca pod tytułem Zeszłoroczny śnieg. I to są odlewy, które co roku robię na wiosnę, zbierając jakieś takie przydrożne resztki śniegu, jak to na wiosnę, gdzieś tam jest już trawa pierwsza rośnie, a gdzieś trafi się taka bryła. I traktuję to jako takie samoistne, samorodne rzeźby abstrakcyjne. Po prostu zbieram je i odlewam. I staram się, żeby to było bardzo dokładnie. Odlewam to w alginacie, takim jak zdejmuje się też wyciski zębowe. Także jest to bardzo dokładny odlew. I co roku powiększam tę kolekcję o kolejną taką rzeźbę, która może się kojarzyć z rzeźbami mura na przykład. One są takie podobne w formie. Bo to się nazywa właśnie zeszłoroczny śnieg i rozmyślałem sobie o tym, że często może być takie skojarzenie, że sztuka jest czymś takim niepotrzebnym i może ktoś powie, że obchodzi mnie ta sztuka tyle, co zeszłoroczny śnieg.
Jest może też w tym śniegu taka może refleksja o twórczości w ogóle, bo my robiliśmy kiedyś taką wystawę pod tytułem Radość lepienia. Mieliśmy wtedy taką rozmowę, że sztuka to jest zatrzymywanie ulotnych rzeczy i no tak jak, nie wiem, lepi się bałwana i on potem się rozpływa, ale tu chodzi o ten moment zatrzymania tej chwili, no to tak tutaj może chodzi o utrwalenie jakiejś ulotnej sytuacji, nieistotnej w zasadzie, ale może dla kogoś istotnej przez chwilę.
To jest też ciekawe, że to jednak jest dla niektórych ludzi istotne, bo ostatnio nawet widziałem, że inny artysta, Wojtek Gilewicz, zrobił serię zdjęć. I to nie wiem, czy to była jego praca artystyczna, ale wrzucił to na Instagrama. Serię dokumentującą właśnie takie bryły śniegowe też widocznie skusiła go ta forma po prostu atrakcyjna.
To jest w zasadzie jakiś odpadek, coś kompletnie nieatrakcyjnego, ale jednocześnie dla kogoś, kto jest wyczulony na formy, kształty, może być to interesujące. I tutaj właśnie, ponieważ to jest sala wspólna, to staraliśmy się zbudować taką salę, jak ty to ładnie powiedziałeś, melancholijno-klimatyczną. I to są głównie właśnie wątki śniegowe. Zainteresowanie tymi formami śniegowymi dotyczy nas obydwoje i robiliśmy też wystawy, w których różne formy śniegowe się pojawiały. No i kiedyś w Galerii na Zenit w Warszawie pokazywaliśmy taką wystawę Zmiana czasu i też były tam różne wątki śniegowe. Ja chciałam odpowiedzieć na temat wystawy, czyli drobiazgi, i prezentuję tutaj takie drobne formy, jakieś gałązki, na których wyhodowałam kryształy soli, ale ta sól miała po prostu zatrzymać ciekawy widok, jak gdzieś jakiś lód na formach przyrodniczych, na elementach roślinnych utworzy jakieś ładne kształty. I ta sól miała udawać lód i ona też może troszeczkę ulega zmianie w czasie wystawy.
Tak, i to też powstało w odpowiedzi na tytuł drobiazgi, bo to są takie właśnie drobiazgi, jakieś małe źdźbełka trawy. I ja to tak zinterpretowałem, że na tych źdźbełkach narosły te kryształy i one, dla mnie osobiście, ja to tak powiedziałem Gosi, że one narosły, jak została skoncentrowana uwaga na tych małych punkcikach, to tam one tak po prostu urosły.
Kryształ tak w ogóle narasta, że najpierw jest jakiś jeden element, tak, zarodek jakiś, że element jakiejś rośliny, do którego się ta sól przyczepia i potem on narasta coraz większy i coraz większy wokół tego bardzo drobnego punktu.
W tym tygodniu to już jest moja druga wystawa, na której bohaterem jest śnieg. Pierwsza to jest wystawa w Tate Modern, Yoko Ono, gdzie można znaleźć taśmę, na której ona zarejestrowała spadające płatki śniegu i jej dźwięk. Jakaś inspiracja?
Śnieg, sam śnieg, to jest bardzo tak, to jest coś niesamowicie pięknego. Zawsze pamiętam z dzieciństwa, że czytałam gdzieś o tym, czy ktoś opowiadał, że każda drobinka śniegu jest inna. I to jest, jak ktoś właśnie jest zainteresowany obserwowaniem form przyrodniczych, no to to jest coś takiego niezwykle inspirującego.
Poza tym piękne jest, że śnieg jest taki ulotny, a ostatnio jest go tak coraz mniej, więc tym bardziej zwróciliśmy na niego uwagę. I ja tutaj ze swojej strony, jako ten mój temat obrazowania czasu, no to właśnie to zatrzymanie chwili, ta ulotność śniegu mnie szczególnie interesowała, ale ogólnie ten wątek klimatyczny też można tu odczytać.
Widzicie? Lewitacja. Demonstrację zrobię, chociaż ja wiem, że to Mikołaj powinien zrobić, ale ja się po prostu nie mogę powstrzymać. Co to jest?
Płatek kwiatka?
Dokładnie. Udało się. Mikołaj, opowiedz o tej pracy.
Nazywa się zegar kwiatowy. Tutaj połączyły się różne moje myśli. Moje pragnienie było od dawna, żeby stworzyć pracę, która będzie lewitować. Także lewitacja była zarodkiem tej pracy, ale później przeczytałem o zegarze Lineusza. Lineusz po prostu zauważył, że kwiaty otwierają się o różnych porach. Różne gatunki kwiatów mają swoje pory otwierania się i zamykania. I po prostu opracował, wymyślił taki ogrodowy zegar, taką grządkę, na której można by zasadzić różne gatunki kwiatów. I ogrodnik, czy ludzie w ogrodzie mogliby po tych kwiatach wiedzieć mniej więcej, która jest godzina, że jest tam powiedzmy południe, 15, czy no to oczywiście jest tak, nie jest to bardzo dokładne, ale tak mniej więcej. No więc to jest tak zwany zegar Lineusza i kiedy o tym przeczytałem, jakoś to mi się też właśnie, może tak z pozoru to są dwie rozbieżne rzeczy, ale tak mi się to skojarzyła, ta lewitacja i ten zegar Lineusza. I stworzyłem zegar kwiatowy. Jest to taki właśnie też jakby zatrzymanie chwili. Taki moment może oddawać takie wrażenie, kiedy otwiera się książkę w zimie i znajduje się tam włożony w lecie płatek kwiatu, który się zasuszył. Czyli takie jakby uwiecznienie tego momentu rozkwitu kwiatu. I tak w moim przekonaniu te zasuszone kwiatki lewitują w takim bezczasie.
Jeszcze chciałam dodać jedną rzecz, bo my w ogóle obydwoje jesteśmy absolwentami malarstwa i zawsze na naszych wystawach pojawiają się jakieś obrazy, ale jednocześnie staramy się, żeby te nasze działania miały eksperymentalny charakter i Mikołaj na przykład właśnie od dłuższego czasu już robi prace elektroniczne, gdzie jako osoba w zasadzie amator w tym zakresie buduje jakieś układy elektroniczne samodzielnie, dowiaduje się z książek typu zrób to sam, czy jakichś tutoriali, jak to wykonać. Wymyśla własne projekty na podstawie wiedzy, którą gdzieś tam w internecie albo w książkach znalazł i buduje te cały cykl właściwie prac elektronicznych.
Trudno opowiadać jest o tych pracach, dlatego że to jest zawsze skrzyżowanie różnych wątków. No tu właśnie zapomniałem oczywiście powiedzieć o tym, że to są prace elektroniczne, które moja seria, tak zwane obrazy elektroniczne, którą buduję już od tam kilku lat. To się w ogóle wzięło z obrazu mojego, który nazywał się Farbopłot. I to jeszcze był dyplom magisterski. I to był taki długi obraz przedstawiający tujowy żywopłot po prostu. I na wystawie w Legnicy chciałem pokazać jeszcze dłuższą wersję tego farbopłotu, tylko że trudno było to przewieźć, bo to było daleko. Więc wtedy wpadłem na pomysł, że ten żywopłot tujowy podobny jest do sinusoidalnej linii i że można ją zobaczyć na... Skojarzyło mi się to tak, że tak, to można ją zobaczyć na oscyloskopie. Często stare oscyloskopy miały wyświetlacze z takim zielonym jeszcze luminoforem więc ta zieleń też dodatkowo mi się skorelowała. I wtedy właśnie powstał pomysł, że zrobię obraz, na którym będą elementy elektroniczne, które będą produkować taki sygnał właśnie sinusoidalny. I stąd wziął się pomysł, żeby robić elektroniczne w ogóle instalacje. Potem jak już w miarę jak poznawałem coraz więcej tę technikę, to adaptowałem to do kolejnych nowych pomysłów i się rozwijała ta seria elektroniczna, aż tutaj właśnie można zobaczyć te lewitujące obrazy. To też jest seria obrazów elektronicznych, tylko już taka ostatnia technologiczna aktualizacja już na płytkach, bo wcześniej to były takie pająki z kabli z tymi opornikami, różnymi kondensatorami poprzyczepianymi na płótnie w ogóle. A teraz już robię to na takich płytkach.
Często wykorzystujesz w ogóle jakieś stare części elektroniczne, że to jest jakiś recykling części wyjęte ze starych telewizorów, ale nie zawsze, ale starasz się, żeby to była forma ciekawa wizualnie, bo jakby elektronik, który ma wykształcenie w tym zakresie aktualne, to robił, to oczywiście to by było wszystko mniejsze i zupełnie inaczej wyglądało, a tutaj ta forma wizualna, te kolory, te kształty tych elementów elektronicznych są ważne.
Ten telewizor, to każdy by powiedział, że on służy jakiemuś takiemu wymiernemu celowi. To jest przydatna rzecz, można tam coś obejrzeć czy posłuchać radia. Natomiast dla mnie wydało się to interesujące, że ja te rzeczy, które ludzie zazwyczaj uważają za przydatne, przekształcę w dzieła sztuki, które często mogą się wydawać takie może niepotrzebne, nie wiadomo po co to jest tak naprawdę, bo w sumie to ja, tak, nieużyteczne, ale no można powiedzieć, że ta sztuka, to czy ona jest potrzebna, czy niepotrzebna, ja do tej pory na przykład nie wiem, czy ona jest potrzebna, czy niepotrzebna. A jeszcze tu może powiem, bo to się może wydawać dziwne, że sala jest o śniegu, a tu znowu są te paprochy i farfocle, a to jest, też są paprochy i farfocle, co prawda, ale ze śniegu.
Tutaj mamy dwie sale wyłącznie moich prac. Są to w głównej mierze obrazy, ale też kilka obiektów. Gdyby te prace odczytywać w sposób dosłowny, to są obrazy przedstawiające, dokumentujące właściwie jakieś różne przejawy miejskiej przyrody. Są to sytuacje wyłącznie zastane. Obrazy są namalowane, olejne, na podstawie zdjęć wykonanych przeze mnie noktowizorem. No i to jest ta dosłowna część, czyli dokumentowanie miejskiej przyrody. Ale tak naprawdę chodziło mi o to, żeby z tych pozornie zwyczajnych, prozaicznych całkiem sytuacji wydobyć dodatkowe znaczenia. Wydaje mi się, że pomogło mi w tym właśnie narzędzie, za pomocą którego projektowałam tę pracę, czyli ten noktowizor. Bo tak jak w pewnym momencie, wiadomo z historii sztuki, że w pewnym momencie malarstwo zrewolucjonizowało wynalezienie kamery obskury, bo od tego czasu obrazy zaczęły być bardziej przedstawiające, bardziej realistyczne, więcej szczegółowe. I to wpłynęło na formę na tych nowych obrazów. To tutaj myślę, że ten noktowizor, czyli właściwości tego narzędzia optycznego, wpływają na formę, bo obrazy są monochromatyczne ze względu na to, że noktowizor daje taki obraz. Mają takie odrealniające, centralne oświetlenie też ze względu na to, że tak wychodzą zdjęcia z noktowizora, ale jednocześnie sądzę, że to wpływa na formę, ale także i na znaczenie, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że przyrodę oglądamy w świetle dziennym. Jest mnóstwo barw i to jest nasz sposób postrzegania rzeczywistości. I kiedy nam się to odbierze, to dochodzi do pewnego takiego odrealnienia. I ten obraz staje się wobec tego zagadkowy. Jak jest zagadka, to jest znak zapytania. Jak jest znak zapytania, to można szukać odpowiedzi. Więc myślę, że dla wielu odbiorców te obrazy mogą się stać zagadkowe i powodować reinterpretowanie tych sytuacji zupełnie zwyczajnych. No i zależało mi na tym, żeby to były właśnie takie dzieła otwarte, tak jak mówiliśmy. Czyli żeby odbiorca, stając wobec tych obrazów, sam, żeby jego wyobraźnia błądziła po obrazie i doszukiwała się jakichś znaczeń. Chociaż ja osobiście mam swój sposób interpretowania tych prac, dlatego że ja tworząc te obrazy myślałam o dążeniu, o wzroście, dojrzewaniu życiowym, ale jako że bardzo ważnym elementem mojej tożsamości jest twórczość artystyczna, to chodziło mi w zasadzie o dążenie artysty do pewnej doskonałości, bo tak jak w przyrodzie, wobec ciągle zmieniającej się rzeczywistości, organizmy muszą się ciągle dostosowywać i w taki sposób przebiega ewolucja dlatego, bo wiecznie są niedostosowane, to tak w umyśle artysty powstają jakieś idee, ale w czasie tworzenia dzieła artysta się zmienia, rzeczywistość się zmienia i musi wobec tego te idee rewidować i dlatego powstają nowe prace, nowe byty, a w przyrodzie powstają wciąż nowe formy.